Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Legia Warszawa gości Widzew Łódź na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Na trybunach jak zwykle gorąca atmosfera, pojawiają się oprawy, race, nawet taka dość znana Witamy w piekle. Natomiast potem dochodzi do delikatnej zadymy. Kibice Widzewa wybiegają z sektora gości, kibice Legii próbują sforsować swoje ogrodzenie na żylecie. Na murawie mecz już jest przerwany, trwa tak naprawdę wojna. Fotograf Piotr Kucza tymczasem próbuje połapać jak najlepsze zdjęcia, jak najlepsze ujęcia tego, co dzieje się właśnie na boisku. Niestety wysiadają mu baterie, więc zmienia jak najszybciej te baterie. Ogromny pośpiech, ogromny chaos, naprawdę no, atmosfera takiej korespondencji gdzieś z frontu bałkańskiego. Wymienia te baterie, biegnie przez boisko po to, żeby złapać ujęcia z jak najmniejszej odległości i nagle ktoś łapie go za ramię. Piotrek zaskoczony odwraca się. O co chodzi? Co jest grane? Patrzy, a to piłkarz Legii, Adam Majewski. I pyta, słuchaj, przypominam, trwa wojenna zawierucha. Dlaczego ty napisałeś w naszej Legii, że w ostatnim meczu nie oddałem ani jednego celnego strzału, skoro ja oddałem jeden celny? To była właśnie anegdota, którą zaczynamy każdą audycję. Dwaj zgryźli tetrycy. Ja nazywam się Wolkiewicz, a ze mną jest Leszek Milewski po drugiej stronie
telefonu. A ja nazywam się Leszek Milewski i chciałem zapytać, no właśnie, co ten Piotrek odwalił, bo ja pamiętam ten mecz Adama Majewskiego i on faktycznie oddał celny strzał. Czy Piotrek ci się wytłumaczył z tego błędu?
No nie, niestety. Do dzisiaj jestem bardzo zbulwersowany, bo usłyszałem tę anegdotę wczoraj i tak mną wstrząsnęła, że właśnie aktualnie cały czas ją przeżywam, że jak Piotrek, redaktor takiego szanowanego czasopisma, mógł w taki tragiczny sposób się zachować i tak skrzywdzić Adama. No, będzie musieli sobie to jakoś z nim wyjaśnić. Natomiast Piotrek odpowiedział piłkarzowi, że słuchaj Adam, pogadamy po meczu, znaczy po tym wszystkim, co tu się wydarzy, bo ja w tej chwili nie mam aż tak dużo czasu, żeby dyskutować o notach, natomiast no, duży szacunek dla Adama.
Tania wymówka.
Ale przytomny umysł cały czas pracujący na najwyższych obrotach. Leszek, no rozmawialiśmy o tym wczoraj, ale mimo wszystko zacznijmy może takim jednym zdankiem dosłownie. Czy jakieś motylki w brzuchu, czy ten mecz tak spędza ci sens powiek wczoraj, czy raczej inne rzeczy ci spędzały sens powiek?
Nie, szczerze mówiąc, jako że nie będzie. Ciekawe jest to, że widzisz, mówimy o meczu, który odbędzie się w dokładną datę 110-lecia założenia Widzewa, tą przynajmniej datę, którą się uznaje za oficjalny dzień powstania Widzewa, więc to naprawdę byłoby pole pod niezwykłe święto kibicowskie. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile jakby fantazji, ile kreatywności na trybunach Widzewa wyzwoliłoby no, takie spiętrzenie kontekstów, czyli Legia, czyli te urodziny Widzewa, a wiemy, że ten rok no tak szczególnie Widzew nie świętował tej swojej okazji. No i niestety no, mam tylko takie poczucie wielkiego niedosytu. No, to jest jeden z tych meczów, które bez kibiców tracą po prostu najwięcej.
No muszę się z tym zgodzić. Ta diagnoza jest jak najbardziej słuszna. Pewnie jeszcze sobie z dwa zdania o tym meczu mimo wszystko powiemy przy końcu naszej audycji, bo wy będziecie tego odsłuchiwać, można powiedzieć, tuż przed pierwszym gwizdkiem. Natomiast zacząć chcieliśmy od czegoś innego. Chcieliśmy zacząć nietypowo od Ekstraklasy, na którą, uwaga, nie będziemy aż tak mocno narzekać. Przynajmniej ja nie będę aż tak mocno narzekał. Może tak, Leszek, powiedz, jakie wydarzenie weekendu najbardziej cię zaskoczyło, poruszyło, co wywołało w tobie największe emocje podczas tych minionych kilku dni z Ekstraklasą, bo ten maraton trwał i się skończył dopiero wczoraj.
Znaczy, po pierwsze chciałem powiedzieć, że przyjąłem Ekstraklasę jak dawno niewidzianego przyjaciela w dom. I to po takiej wizycie kogoś, kto no, wszedł z brudnymi butami wcześniej, kto trochę narobił dymu i tą osobą przed Ekstraklasą była oczywiście reprezentacja, którą byłem zmęczony. Chyba nie tylko tymi meczami, ale tak, im dłużej o tym myślę, to tym zgiełkiem wokół reprezentacji, tym całym zamieszaniem wokół Jerzego Brzęczka, to po prostu możemy mówić teraz, że okej, że my chcemy po prostu, żeby ta reprezentacja grała jak najlepiej, przynosiła jak najwięcej frajdy, no ale to zamieszanie też mi odbiera jakby jakąś radość z tej reprezentacji. I bardzo, bardzo nieprzyjemna była ta ostatnia przerwa reprezentacyjna. Z dużą ulgą naprawdę przyjąłem pojawienie się Ekstraklasy. A co do kontekstu, no cóż, Kuba, no trudno w zasadzie wyróżnić jeden. Oczywiście, że mecz Rakowa z Lechem Poznań był wydarzeniem numer jeden dla mnie. Ale takich, wiesz, 1,5, takich dwójek, no to był cały szereg, nie? Ale ty, jak mniemam, również wybierasz 3-3 Diego Armando Szelongowskiego, jak i również no to, że Lech jest kolejny raz w takiej, Lech to jest takiej strefie friendzone, tak? Że w sumie fajny jest, fajnie gra, no ale bez punktu, punktują inni.
No tak, tak. Dobrze to ująłeś, że to jest faktycznie typowy friendzone z pucharami, że no super, naprawdę cię cenimy, jesteś taki kochany, taki ofensywny, tak fajnie, tak fajnie się zachowujesz na tych boiskach, ale no jednak Łobuz kocha najbardziej i Legia Warszawa znowu pewnie tytuł zgarnie. No
o, straszna jest to, ta Kuba, historia. Pięknie to dodałeś.
Straszna jest ta historia, bo no, no mnie zawsze jest żal tych ludzi takich zamkniętych w tej strefie przyjacielskiej, no a faktycznie sporo kobiet się zachowuje tak jak Ekstraklasa, że no tak, no zdradził mnie, no znowu odpadł z europejskich pucharów na pierwszej przeszkodzie, znowu nie zdołał doczłapać do tej fazy grupowej, nawet w Lidze Europy sobie nie poradził, no ale wiesz, to jest jednak Legia, to jest mój Łobuz i on tutaj zdecydowanie jest moim faworytem do tyłu. No szkoda tego.
To kim jest w tej układance Raków Częstochowa, powiedz, skoro Legia jest Łobuzem, ale ich Poznań jest we Frendzą, kim jest Raków?
No właśnie widzisz, to jest bardzo dobre pytanie, bo Raków to jest w ogóle drużyna dla mnie trochę taka z innej bajki. Ja nie mogę się nadziwić, jak patrzę sobie na mecze Częstochowian, ale jeszcze bardziej się nie mogę nadziwić, jak ja już ten mecz skończę, zamknę laptopa i patrzę sobie na skład. I tak sobie patrzę, wiesz, nazwisko po nazwisku. Kurczę, przecież tak naprawdę, gdybym komuś przeczytał, powiedzmy, nie wiem, półtora roku temu, no już nawet nie mówię dwa lata temu, ale półtora roku temu ten skład z Marcinem Cebulą, powiedzmy z defensywą...
Z Zawadą.
Piątkowski, Niewulis. No właśnie do Zawady chciałem dojść na końcu, bo on jest najbardziej efektowny. Ja mam taki flashback, jak on przyjechał na sparring przed Ekstraklasą po awansie UKS-u z Wisłą Płock. No kurczę, on nie wyglądał w ogóle na piłkarza. Wygląda jak człowiek, który pojawił się na tym boisku w wyniku losowania audiotele, albo nie wiem, że wyciągnął z chipsów zaproszenie na ten sparring. Pomyślałem sobie, że kurczę, jeśli tak wyglądają młodzi polscy utalentowani piłkarze, to nie za wielka przyszłość przed tą naszą polską piłką. Tymczasem okazuje się, że Marek Papszun jest w stanie z dowolnego zestawienia personalnego złożyć bardzo ciekawy skład. No dla mnie zmiana Zawada schodzi z boiska, wchodzi Gutkowski. To równie dobrze mogłaby się wydarzyć na przykład w Miedzi Legnica w połowie stawki pierwszoligowej. Mogłaby się taka zmiana wydarzyć na przykład w Brukbecie Nieciecza, myślę, że spokojnie. Mogłaby się taka zmiana wydarzyć w jakimś innym zespole, no trochę zapomnianym przez świat, a ona się wydarza w meczu no, lidera tabeli, który nie daje sobie w kaszę dmuchać na stadionie Lecha Poznań, gdzie poległ nawet Standard Liège. Nie potrafię tego wytłumaczyć.
Znaczy, wiesz co, no ja jednak bym nie szedł aż tak osobiście w taką narrację. Pamiętasz taki film z Charlie Sheenem, gdzie zebrała się taka, to był film o baseballu, tam się zebrała taka grupa odrzutków i oni później grali o zwycięstwo w całej MLB. Pamiętasz coś takiego?
To nie było z tym Moneyballem związane? Czy to
nie, to był taki stary film z lat 90.
Ale kojarzę, odrzucał.
Tak, był też, to jest taki schemat filmu, był też taki film z Whoopi Goldberg, która trafiła nagle, chyba została trenerem koszykarskim w NBA i też były same odrzutki, wszyscy, którzy się gdzieś tam nie łapią, popełniają błędy i na przestrzeni filmu ta banda skreślonych gości no po prostu coś im przeskakuje w głowie. No ja nie do końca bym szedł w tą narrację w kontekście Rakowa, bo mamy tutaj to, o czym mówią trenerzy, że okej, polscy piłkarze, tak, ale potrzebujesz też jakościowych obcokrajowców. I Rakowowi tego w żaden sposób nie można odmówić. Fran Tudor w w pewnym momencie był poza zasięgiem wręcz takich klubów jak Legia i Lech, bo wiem to od scoutów, że oni mieli go od dawna na radarze, ale on po prostu nawet nie był zainteresowany ekstraklasą. Tak mu się poukładało w karierze, że nagle przy zrządzeniu dużego przypadku, ale też operatywności Rakowa udało się sprowadzić takiego kozaka. Mamy przecież świetnie wyszukanego Schwarza, który w zeszłym roku był no, królem Kanadyjki, a sam fakt, że dzisiaj nie jest aż tak pewnym zawodnikiem tego składu, no, pokazuje, że też coś jest na przykład świetnego w Poletanowiczu, tak? Mamy przecież Petraszka, tak? No dzisiaj no wiadomo, że ta historia jest akurat taka najbardziej hollywoodzka, no ale no, taka jest prawda, no, że wiemy, że to jest na polskie warunki ligowy kozak. Iwi Lopez na pewno też no, przychodzi z CV gwiazdowskim. Miał słabe wejście, ale to jest CV, gdzie nie ma żadnej historii w stylu no słaby gościu zaczął nagle grać, tylko naprawdę on tu przyszedł zostać gwiazdą i w Superaku dokładnie tak mówił, że Iwi Lopez no, pokazuje to też, czym Raków trochę go namawiał. Tak? Iwi Lopez w Superaku w zasadzie powiedział to taki hat-trick, że on tu przyszedł zdobyć Mistrzostwo Polski, on tu chce zdobyć Puchar Polski i on tu jeszcze chce koronę Króla Strzelców Polski. To są cele Iwiego Lopeza na ten sezon. Możemy z nich żartować, ale czy w jakiś sposób mówi, że nie wiem, odleciał czy coś, ale to pokazuje też mniemanie Iwiego Lopeza o sobie, ale wynikające z jego CV, tak?
Nie tylko o sobie, ale też o miejscu, do którego przychodzi. I tu się z tą zgadzam i moim zdaniem to jest w ogóle klucz do tego, żeby zrozumieć, co się w tym Rakowie tak naprawdę wydarzyło. Bo ci piłkarze, od których ja zacząłem, czyli no nazwiska, które powiedzmy, że nie były rozpatrywane do tego, żeby wzmocnić zespół walczący o Mistrzostwo Polski, bo nie przypominam sobie, żeby Legia Warszawa zgłaszała zainteresowanie Gutkowskisem tudzież Zawadą. Natomiast oni są otoczeni zawodnikami o jakości, której, no, którą trudno podważyć tak naprawdę. I myślę, że kolejnym nazwiskiem, które jeszcze nie padło, jest Tijanić. No ja byłem oczarowany po prostu tym, jak on wyglądał w ubiegłym sezonie. Bo tutaj o ile przy Poletanowiczu czy właśnie Gutkowskisie można jeszcze zaliczyć ich do tej grupy takich nieoczywistych wzmocnień, że to Papszon coś zmontował z zawodników, którzy we wcześniejszych polskich klubach nie dawali aż tak wiele, no to jeśli wymieniamy te trzy nazwiska, czyli Tudor, Tijanić i Iwi Lopez, no to mamy tutaj przede wszystkim jakość, którą trzeba było też, podejrzewam, solidnie podlać gotówką, że to nie jest tak, że...
Wiesz, z Tijaniciem to jednak było tak, że trochę taki towar wybrakowany, taka chodziła za nim trochę reputacja, tak, to całe zamieszanie w Wiśle Kraków. On też w Rakowie jakby nie był z miejsca pierwszym do grania, więc jego trzeba było trochę zbudować. Tu myślę, że trochę jest takie odkrycie jednak, a nie pewniak taki jak Tudor czy Lopez, czy w pewnym sensie Petraszek.
No być może masz rację o tyle, że to jakiegoś rodzaju wybrakowany towar, że istotnie trzeba było go trochę odbudować i tutaj podobnie z Cebulą, którego trzeba było trochę przestawić też po boisku, tak przynajmniej tutaj sugerują ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy obserwują jego rozwój piłkarski, ale no mimo wszystko ta jakość jest absolutnie w tym momencie już zupełnie niepodważalna i tak zastanawiam się nawet nad takim no najbardziej może sztampowym formatem dziennikarskim, który przy różnych hitach się oferuje, czyli porównanie formacji, gdzieś pozycja po pozycji, jakbyśmy ten Raków zestawiali właśnie z najmocniejszymi w Polsce. I tak mam wrażenie, że o ile na niektórych pozycjach byłaby przepaść na korzyść tych takich papierowych faworytów, powiedzmy, tygrysów tej ligi, no to tak jeśli chodzi o te nazwiska, które ciągną drużynę, to Raków miałby naprawdę no, duże argumenty, żeby na tych pozycjach wygrywać i mocno
rywać. No możemy to po prostu przeprowadzić, Kuba. No nie wiem, no porównujemy między kim tak naprawdę? Między samą Legią, czy chcesz włączyć do tego klub będący niedaleko od Wisły Płock, czyli Lech Poznań?
mam akurat otwarty mecz Lecha z Rakowem, więc najprościej by było to zestawić.
No dobrze, no to Legia Raków, najlepszy bramkarz?
No chyba Legia mimo wszystko, chociaż chyba Legia. Chociaż Jakub Szumski takie zrobił na mnie wrażenie w Weszłopolskich, że już bym go dał nawet do najlepszego bramkarza w Europie, ale patrząc wyłącznie na tak... Może nie na klasę, ale na taki potencjał do zrealizowania, którego Boruc jeszcze chyba w pełni w Legii nie pokazuje. w sensie, że gra poniżej trochę tych swoich umiejętności, które nadal ma, no to chyba bym na Legię wskazał. Nie wiem, jak ty tutaj widzisz to?
Ja daję remis między Lechem i Rakowem, być może z lekkim wskazaniem na Raków, no bo Bednarek, mam wrażenie, to jest trochę taka historia, wiesz, gościa, który tak błysnął w pucharach, że trochę aż przez to go trochę przepompowujemy, tak? Bo tak jest często z tymi pucharowymi występami, że nie wiem, obronił karnego, był bohaterem, więc później to jakby zapada w pamięć. Ale jeśli spojrzeć na taką regularność ligową, no to Szumski, mimo iż też miał gorsze momenty, to jest dla mnie bardzo regularne. Artur Boluc miewał dobre interwencje, ale ja jakoś tego błysku nie widzę. Fajnie, że jest, nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu, ale nawet niektóre interwencje, no nie wiem, nie było dla mnie takiego meczu, którym by jakoś zrobił na mnie wielkie wrażenie, tak? Więc tutaj no, taka jest moja jakby tutaj kolejność.
No dobra, to ja teraz uzupełnię ją o nasze noty. Bednarek średnia 5-0, taka książkowa. Szumski 5-30, a więc odrobinę lepiej. I Boruc, uwaga, 4-89. Czyli mniej więcej...
No tak właśnie to wychodzi. No trochę Bednarkowi można dodać za te puchary, tak, że ta liga, no trochę te noty jednak też może cierpieć za zespół, tak? No ale bywają takie sytuacje, że nie jest najbardziej pewnym bramkarzem w lidze. Niektórzy w kolejorzy, mam wrażenie, że czekają na Van de Harta.
Bardzo to jest możliwe. Mam podobne wrażenie, natomiast no tutaj jednak być może u mnie jeszcze cały czas nie zginęła ta magia nazwiska Boruca i może powinienem się po prostu zacząć z tym godzić, że to nie jest tak, że on gra poniżej swoich umiejętności, tylko już się na jakiś taki poziom fantastycznego wybraniania kolejnych meczów nie wzniesie. Nie da się tego wykluczyć w żaden sposób. Nie wiem, jak traktować teraz linię defensywną. Czy wahadło tutaj przykładamy do prawego obrońcy? Chyba tak by było najrozsądniej.
No tak, liczę z całymi informacjami. Powiedzmy, że wiadomo, że tam Tudor wraca, że to jest trochę płynne, że Puchacz wychodzi do przodu. To tak licząc z całymi informacjami, no to nie wiem, no jak byś postawił tutaj między szeroko pojętą linią defensywną? Kto najlepiej po prostu najrzetelniej wygląda w tym elemencie, bez aż tak personaliów może?
Bez personaliów, widzisz.
No znaczy personalia tak, jak najbardziej, no ale wiesz, żeby teraz nie przykładać każdego prawego obrońcy do każdego wahadłowego, bo mam wrażenie, że się zrobi bałagan. Te formacje wystarczą.
Okej, okay, masz rację, zgadzam się z tym. No to tak, i to jest ciekawe, bo to zauważyłem właśnie w ostatnim tym meczu Lecha z Rakowem Częstochowa. Zwróć uwagę, że my w Lechu od jakiegoś już dłuższego czasu mówiliśmy, że bo tam są no problemy, są kłopoty, bo tutaj kontuzje, tu w pewnym momencie trzeba było wyjść na Benfikę stoperem numer 3 i 4, a może nawet w sumie 4 i 5. Generalnie to jak oni wszyscy będą zdrowi, jak oni wszyscy będą w formie, to wtedy pokażemy. No i kurczę, i wychodzi linia defensywna na ten Raków Czerwiński, Szatka, Czernomarkowicz i Puchacz i okazuje się, że oni się, no przynajmniej dwóch z nich, to się kompromituje totalnie. No Puchacz i to jak Szatka został złożony przez Szalongowskiego, no kurczę, fatalnie to wyglądało. I tak sobie pomyślałem, okej, okay, może jeszcze Rognę tutaj by poprawił jakość, ale no jednak mimo wszystko oczekiwałem od tego Lecha, patrząc na nazwiska, patrząc na personalia, wiele, wiele więcej. I to nie jest niestety tylko ten mecz, ale ogólnie nawet kiedy Lech wystawia tą swoją wyjściową linię defensywną, no to nie jest to drużyna, która jakoś szczególnie dobrze broni tej własnej bramki. No 16 straconych goli to jest wynik, który w tej lidze przebijają tak naprawdę chyba tylko Beniaminkowie pod Beskidzie ze Stalą Mielec i Wisła Płock, jeśli dobrze patrzę. Tak, dobrze patrzę, tak właśnie wygląda i brzmi tabela. Czyli wynik taki dosyć kompromitujący Lecha Poznań. Natomiast no, tutaj jeśli chodzi o liczby, Legia nie ma konkurencji. No, 9 straconych bramek w 10 spotkaniach, więc z tego tercetu wygląda najsolidniej. Ale też zastanawiam się, na ile tutaj traktować Wezowicza jako zawodnika, który no kiedyś wróci do Legii.
Bo... No, ale wiesz, Juranowicz ma znakomite wejście. Te boki obrony Legii, no to jest fenomenalna broń tak naprawdę. W tych niektórych ostatnich meczach to tak naprawdę oni robili największą różnicę. Więc tutaj Juranowicz moim zdaniem no, broni się bardzo mocno, nawet jeśli tam zdarzyły mu się jakieś typowo kabaretowe wstawki, no to się może zdarzyć każdemu, a ta jakość taka ciągła jest.
Na myśli.
Tak, tak. Ale jakość u niego jest ewidentnie. Nawet ta symboliczna bramka, gdzie on fantastycznym podaniem do Mladenowicza, tak, i oni kończą to sobie we dwójkę. No dwójkowa akcja pod bramką rywala, prawego obrońcy z lewym obrońcą na jedno znakomite zagranie, wypuszczenie na wolne pole. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych w tym momencie elementów w Legii, jeśli nie najlepszy, te właśnie boki obrony.
Mhm. No tak, a w środku z kolei mamy tutaj chyba delikatny dołek w stosunku do...
W środku skład Węgla i Papy niestety, w sensie jakimś szerszym, natomiast no wiadomo, że na ligę oni wciąż ogarną. Oni zostali zweryfikowani, natomiast na ligę wciąż dadzą radę. Powiem ci tak, Lech zdecydowanie dla mnie na trzecim miejscu w tym zestawieniu. Czerwiński, Puchacz, wszystko co o nich mówimy pozytywnego, tak naprawdę mówimy o pucharach. Jakby spojrzeć na grę Puchacza w defensywie, to jest dramat. Tomek Łapiński. Już ciekawe, że tuż po meczu bodajże ze Standardem, kiedy była taka pompka wokół Puchacza, Tomek Łapiński mówił na Twitterze, pisał, że spójrzcie jak on broni. On fatalnie broni. On musi to podszkolić, bo będzie słabo, bo będzie po prostu gnój pod bramką, jeśli on tego nie poprawi. No i cóż, no, Tomek był obrońca, który dużo grał z takimi gościami jak Michalczuk, jak Bogusz, czyli takimi obrońcami, którzy lubili ruszyć do przodu. Widział jak na dłoni te błędy Puchacza i to się potwierdza. Także no możemy mówić Sapka, fajny gość, możemy mówić Rogne, miewał mocne mecze, ale no w tym sezonie zawalają, po prostu zawalają mecze. Taka jest prawda. Lech Poznań tutaj dla mnie zdecydowanie trzecie miejsce. Mam zgryz między Legią i Rakowem, no bo Raków, jeśli liczyć całą formację, również jakoś podłączyć tą pracę wahadłowych, do pewnego stopnia trzeba przecież to tak traktować. Natomiast problem polega na tym, że Wilus jest dużym rozczarowaniem. Nie potrafił wejść na ten poziom Jacha i no sporo błędów, fauli, no jeden z gorszych powrotów do ligi. Wypadł teraz Petraszek, więc masz Niewulisa, który jest dobrym piłkarzem, no ale to nie jest Petraszek, i dobrego Kętkowskiego. Także tutaj chyba bym dał, jeśli chodzi o linię obrony, na ligę remis między Legią i Rakowem.
Wiesz co, tutaj w ramach uzupełnienia, bo fajnie, że podkreślasz cały czas o tym, jak puchary nam zafałszowują rzeczywistość. Aha. Jakbyś miał strzelać, ile goli wypracowali, mamy tutaj na myśli gole, asysty i nawet doliczmy jeszcze kluczowe podania, boczni obrońcy Lecha Poznań, Tymoteusz Puchacz oraz Alan Czerwiński.
W lidze?
W tym sezonie w lidze.
Jednego.
Tak jest, jedna asysta Czerwińskiego. No w zestawieniu z Mladenowiczem, który ma 2 gole i 3 asysty, Juranowiczem, który ma gola i 2 asysty, Petraszkiem, który ma 2 gole i kluczowe podanie, no okazuje się, że my tutaj możemy sobie taką eksperckość z quizu zamontować, że no tak, boki obrony dużo dają w ofensywie, ale na liczby się to w Lechu nie przekłada. No a Puchacz ostatnio w lidze to już w ogóle jest no gość, który obniża poziom Lechowi dość mocno. Zastanawiam się zresztą, czy nie skończy się to jakąś rotacją, tylko tak nie wiem właściwie, kto miałby tam na tej lewej obronie zagościć. Gdyby
Krawędź.
No tak, jest Krawędź faktycznie, który wyglądał odrobinę lepiej, zwłaszcza w jednym z tych meczów. No być może, no nie chcę spekulować, to Damian Smyk na pewno stacji bułgarskiej wyjaśni. Czyli ty szeregujesz to, że Legia z Rakowem na remis, Lech odstaje.
Gdyby Petraszek nie był kontuzjowany, nie wisiało nad nim to widmo, zostawię ten remis w tym momencie.
To ja bym chyba się przychylał do tego, chociaż wydaje mi się, że jeszcze raz wrócę do Wezowicza, bo to był gość, który no, moim zdaniem przerastał w pewnym momencie ligę, zwłaszcza, że po tej jego kontuzji widać, że się posypał trochę pomysł też na grę Legii. Jestem ciekawy, jak Czesław Michniewicz to poukłada, kiedy on do zdrowia wróci, no ale okej, nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość.
Można no teraz grają Mladenowiciem, po prostu zmienili stronę.
No w sumie masz rację, no. Zwłaszcza, że
Mladenowicz ten listopad to ma taki, że wiesz, wyniki jakiegoś Martelo praktycznie, jeśli chodzi o wpływ na grę.
Jak w FIFA, jak prowadzisz swojego piłkarza, to on mniej więcej też taki wpływ na grę teraz ma. No dobra, no to przechodzimy w takim razie do środka pola. Czy linii pomocy, jak wolisz to rozpatrzeć?
Nie wiem, no zaproponuj, jak wolisz, tak się dostosuję, ciężko tutaj.
No zróbmy środek i potem boki, bo to będzie w takim razie ciekawsze, bo wtedy wahadłowych sobie zostawimy ze skrzydłowymi. No to tak, środek w Lechu, który myślę, że jest chyba taką największą bronią, jeśli chodzi o ich poczynania, czyli Ramirez, Tiba i Moder, który w sumie ostatnio trochę przygasł, ale mimo wszystko nadal stanowi zawodnika takiego, który może dać coś ekstra. W Legii będziemy zestawiać prawdopodobnie Martinsza, Gwilię i Luquinhasa, czy nie? Tutaj bardziej...
No ewentualnie Kapustkę teraz. Tam jest generalnie sporo tych środkowych pomocników. Jest z kogo wybierać, ale no nie wiem, czy jest już tak wyklarowana jakaś ten środek, żeby się upierać na jakieś konkretne nazwiska raczej.
No tak, bo można Fischer też dołączyć, można Antolicia dołączyć, tak, który w sumie teraz mniej gra. No to powiedzmy, że ogólnie traktujemy ten mniej więcej środek. No i w Rakowie w takim razie też mamy tutaj z delikatną rotacją. No nie wiem, no to zacznij teraz ty w takim razie. Ja tego
dla mnie Lech na pierwszym miejscu, ten środek pomocy, nawet jeśli to nie zawsze działa jak trzeba w ekstraklasie, to jednak trio Moder, Tiba, Ramirez, to może być takie trio, które jednak będzie kiedyś wspominane, kurde, ale się tam zebrała akurat paczka. No nawet jeśli o nim mówię, no nie pokazują w tych wszystkich meczach tego, co powinni. Z Rakowem jest ten z gry, no, że oni po prostu aż do tego stopnia, to Lech i Legia nie opierają gry na tych środkowych pomocnikach. Wiadomo, że tam grają przed nimi no tacy, nie wiadomo, czy to skrzydłowi, czy ofensywni pomocnicy, czyli Iwi, Cebula lub Tijanić, jak tam grają we dwójkę. Tam jest duża wymienność pozycji. To, co my teraz mówimy, to jest taka zabawa, umowność w dużej mierze. Natomiast w Legii, no jak mówię, nie ma takiej wyklarowanej jeszcze pewnej trójki. Jest sporo kandydatur. Myślę, że Michniewicz na pewno ulepi stamtąd coś ciekawego, ale jeszcze to nie jest ten moment. W sumie wszystkie trzy drużyny mają dosyć mocno obsadzone z tą jednym zastrzeżeniem dla Rakowa, że no u nich to będzie wyglądać siłą rzeczy trochę słabiej, bo oni nadrabiają to innymi pozycjami, tymi, do których przejdziemy. Więc dla mnie Lech, Legia i Raków, ale no to nie są aż takie duże... To jest, powinna być różnica między Lechem a resztą. Jej nie widać, no to już jest ból Lecha, ale do pewnego stopnia musimy tu mówić o potencjale, prawda? A nie tylko tak, o tym, co się zdarzyło.
I tu też się zastanawiam, co z kontuzjowanymi, bo Miłosz Szczepański, kiedy już powróci, to też na pewno będzie duży tutaj plus. Co swoją drogą też jest zasługą, myślę...
No tak, Szczepański to bardziej tam pod Tijanicia, pod te pozycje chyba, nie?
No, jak wolisz. Ja cały czas jestem zwolennikiem tego, żeby w grafikach Rakowa czasem dwie dychy wpisywać tak bardziej blisko środka. Aczkolwiek nie będę się tutaj kłócił na pewno z tobą, jeśli chodzi o hierarchię, no bo jednak ten Ramirez, kurczę, znowu mi, wiesz, flashbacki teraz miałem w niedzielę, bo mecz Lecha śledziliśmy sobie z loży prasowej na UKS-ie. No jak on uderzył tą prawą nogą, to sobie pomyślałem, że kurczę, taki zawodnik to jest jednak skarb. I dlatego winduję tutaj w tej hierarchii formacji Lecha na pewno mocno w górę. Natomiast zastanawiam się, bo to jest chyba taki no, najciekawszy do zestawienia skład, w sensie rejon boiska, te skrzydła. No bo tu też mamy takie zafałszowanie tymi pucharowymi meczami, czy nawet nie tylko pucharowymi, ale nawet może reprezentacją wręcz. No bo jak tak sobie patrzę na to, jak wyglądają noty, jak wygląda dorobek punktowy skrzydłowych Lecha Poznań, no to nie jest on jakiś bardzo mocno tutaj zatrważający i wzbudzający strachu ligowych oponentów. Wręcz przeciwnie, no w liczbach to wygląda tak jak cały Lech. No ale też trudno oczekiwać, żeby nie wiadomo ile bramek ogarnęli Lechowi skrzydłowi, skoro cały Lech strzelił tych goli zaledwie 10, jeśli się nie mylę, 10 chyba w lidze. Z czego trzy w ostatni weekend?
To dla mnie pierwsze miejsce zdecydowanie dla Rakowa. To, jakie mają możliwości na tych bokach, w sensie wspierani są wahadłowymi dosyć mocno, no ale abstrahując od wahadłowych, jeśli traktować jako skrzydłowych, no mówię, tu każdy gra w innej formacji, musimy to do pewnego stopnia iść na kompromis i ja uznaję, że w tym momencie mówimy o Tijanić, Cebula, Lopez i ewentualnie kolejni jak Szelongowski, no to mówimy o trzech zawodników w rotacji, z których każdy jest jedną z najlepszych postaci ekstraklasy w tym sezonie. No nie ma, możemy mówić, że Kamiński to super talent, możemy mówić, że Sikora fajnie wygląda i się rozwinie, możemy mówić, że Luquinhas był gwiazdą ligi i pewnie za chwilę do tego wróci, może wrócić na ten wyższy poziom. Ale rzecz w tym, że w Rakowie, no nie musimy się zastanawiać, bo co mecz praktycznie jest po prostu potwierdzenie tej trójki. Tej trójki, czyli nawet z ławki wchodzi tam gwiazda ligi, gwiazda rozgrywek. No, to jest najmocniejszy punkt, taki no błyszczący Rakowa, bo wiadomo, najmocniejszym punktem Rakowa generalnie to jest pewnie taktyka i ta dyscyplina, to, że Marek Papszyn po prostu umiał ich zaprząć. Ale jeśli spojrzysz tak indywidualnie, to ta formacja się wybija. Jakbyśmy nie chcieli pompować Kamińskiego, jakbyśmy nie chcieli doceniać na przykład Strzałka, bo uważam, że to jest niedoceniany zawodnik i spokojnie bym widział powołanie i sprawdzenie go w reprezentacji Polski w jakimś takim, nie wiem, towarzyskim meczu przy naszych problemach skrzydłowych, ale Raków dla mnie pierwsze miejsce.
No tak, tutaj myślę, że Raków ma też tę przewagę, że jest po prostu licznie reprezentowany tam typowo przy linii bocznej. Tak jak wspominamy sobie o tych wahadłach, które w zależności od tego, jak akurat układa się mecz, mogą bardzo dużo zmienić w fazie defensywnej, jak i mogą bardzo dużo pozmieniać w przodzie. Więc to jest na pewno ogromna przewaga. Natomiast w Lechu, no mówię, cały czas te liczby tak mnie, kurczę, strasznie dołują, jak sobie nawet patrzę, że Sykora dobrze wygląda i tak sobie tutaj nawet powiedzieliśmy, no ale on nie wypracował ani jednego gola, nie zaliczył ani jednej asysty. Kamiński, gol i asysta i to też w tej części sezonu, którą już powoli zaczynamy zapominać, więc wydaje mi się, że tutaj Lech, jeśli gdzieś jest przehajpowany, to być może właśnie w tych rejonach boiska, właśnie blisko linii bocznej, w fazie ofensywnej, że może tutaj być trochę rozjazd tego, co my tak naprawdę oczekujemy, od tego, co ci zawodnicy są w tym momencie w stanie dawać. W Legii, ja nie wiem, tutaj być może powinienem już zmienić myślenie, ale cały czas trochę żałuję, że Lukminias nie jest ustawiany bliżej środka. Mam wrażenie, że on się tam jednak czułby o wiele lepiej i trochę to mi przypomina zresztą sytuację Ramireza, bo mam wrażenie, że to trochę podobni zawodnicy, jeśli chodzi o zakres zagrań i Lukminiasa w środku podejrzewam, że Legia mogłaby jeszcze mocniej wykorzystywać. No, z drugiej strony też uważam, że Paweł Wszołek, może inaczej, nie sądzę, że to jest zawodnik, który teraz jest absolutnie kluczowy i należałoby tutaj bardzo mocno się rozpływać nad jego grą, ale pokazywał już nie raz, nie dwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu już miesięcy, że może być zawodnikiem no, bezlitośnie ośmieszającym tych lewych obrońców. Od razu mam przed oczami ten mecz z Arką Gdynia, gdzie to, co się z Adamem Marciniakiem działo, którego bardzo lubię i bardzo szanuję i było mi po prostu go żal, jak widziałem, co tam Wszołek wyczyniał. Więc na pewno jest to zawodnik, który w Ekstraklasie potrafi zrobić ogromną różnicę. Ale no, jeśli mielibyśmy tutaj układać faktycznie od najlepszego do najgorszego, to jednak Raków chyba odstawia konkurencję. No i tu jeśli chodzi o te skrzydła Legii i Lecha, to chyba dałbym gdzieś blisko remisu ze wskazaniem na...
Ja też remis.
Remis taki ze wskazaniem na Legię.
W tym momencie, bo to bardzo może być płynne, jeśli tam się rozkręcą na przykład w Lechu, jeśli w Legii, ale no na ten moment trzeba dać Raków i później remis moim zdaniem.
No i dochodzimy do takiego tutaj strzeleckiego zestawienia. Nie powiem pojedynku, bo tutaj trzy strzelby, albo nawet cztery strzelby mamy. Gutkowski z Zawada wysunięci przez Raków. Legia odpowiada Beckhartem, no, Rosołkiem, Lopezem, a Lech i z Hakiem i Kaczarawą. Chyba nikogo nie pominąłem. Tak. No nie wiem, czy Szymczaka tutaj jeszcze można dorzucać do tego. Raczej chyba nie do końca.
Może Awada chyba coś, ale to tak bez przekonania.
No, jeśli chodzi o Lecha, to i tak Ishak tutaj jakieś 98% całej siły na tej pozycji będzie reprezentował sobą. W Legii pewnie to jest trochę bardziej wyrównane. No i w Rakowie, no nie wiem, też powiedzieć, że wyrównane po tym ostatnim meczu Zawady? Chyba tak.
Nie, dla mnie Raków jest na ostatnim miejscu. Tutaj nie mam w ogóle zgryzu. Mam Ishaka na pierwszym miejscu, mam Beckharta na drugim, a później mam Gutkowskisa. A jeśli chodzi o jeszcze poruszając głębie, to też nic się nie zmienia w tej układance.
A właśnie chciałem, wiesz, tak tutaj podpuścić, że może nie powinieneś Gutkowskisa już teraz uznawać za tego, którego zestawiamy sobie z Beckhartem i z Hakiem, tylko właśnie Zawada w tej roli jako taka pierwsza strzelba.
No co? No, jeśli liczysz jakimś szerszym zapleczem, no to tak samo zostawiam Raków na trzecim miejscu. Myślę, że Rafa Lopez też trochę ma teraz pod górkę, jest mocno jechany, no ale to jest Legia. Tu są bardzo szybko duże oczekiwania, no ale stąd Krakowi naprawdę pokazywał, że jest dobrym piłkarzem i to nie jest tak, że on nagle 2-3 miesiące zapomniał, jak się gra w piłkę. On gdyby dostał szansę, to myślę, że też by się obronił i posiadanie takiego zawodnika na ławce no jest walorem. Mhm. No. A jest jeszcze Kante, Rosałek przecież też miał jakieś przebłyski na początku sezonu. No tutaj jest kim pograć.
Zdecydowanie i nie wiem, czy nawet nie na tyle, żeby Legię gdzieś w pobliże Lecha wywindować, bo Isaka też jednak postrzegamy również przez pryzmat pucharowych występów. Nie chcę tutaj już wchodzić tak typowo w cyferkomanię, ale ten Pekhardt, który bywał trochę wyszydzany, bywał trochę tak deprecjonowany, że drewno i tak dalej, no to jednak od Ishaka ma chyba 3 gole więcej w ligowych rozgrywkach.
Ale licząc asysty i kluczowe podania, Ishak ma 8, nie? I wyższe noty. To pokazuje właśnie to, co wszyscy zawsze podkreślamy o Ishaku, że on lepiej klei tą grę, tak? No Pekhardt tak, też oczywiście odpuł wiele łatek. I to na pewno nie jest tak, że ja między Ishakiem a Pekhartem, no nie wiem, jest jakaś przepaść, bo doceniam Pekharta to, co robi, ale no jednak Ishaka to nie bardziej po prostu.
No tak, też nie chcę tutaj wpadać w jakąś paranoję, że jeśli byłbym trenerem, a na przykład łódzkiego klubu sportowego i miał do wyboru zakup Pekharta albo Ishaka, to postawiłbym na Pekharta, bo tak by z pewnością nie było. Pewnie Pekharta bym wycenił wyżej niż właśnie Oskara Zawadę albo Gutkowskisa. Ale Ishak byłby numerem 1 na mojej liście życzeń, jeśli chodzi o ekstraklasowych napastników. No i tak sobie czołgaliśmy się do obsady tej ławki trenerskiej tuż obok boiska. I myślę, że chyba tutaj jest największa przewaga Rakowa.
Ja daję potrójny remis, przyznam ci szczerze. Nie będę się wypowiadał na temat trenerów, bo za każdym stoi wiele argumentów. Wiadomo, że Papszun ma teraz swój moment. Jeśli mnie przyciśniesz do ściany, no to powiem Papszun, no ale nie, no oddajmy też Żurawiowi co Żurawiowe. Gdzieś tam są powody, żeby mu zaufać i ten kontrakt przedłużony na 3 lata trzyma się kupy i tak samo, no Michniewicz. No jednak, skoro jeszcze puchary już zostały jakby, no, skoro już odpadli, no to teraz dajmy ten czas, poczekajmy na ten projekt. Nie zestawiajmy Papszuna, który pracuje kilka lat w Rakowie, z Michniewiczem, który pracuje, wiesz, od 2 miesięcy, czy tam 3. To po prostu byłoby niemożliwe do zestawienia, moim zdaniem.
A co ciekawe, nawet jeśli byśmy się zdecydowali na takie zestawienie, to Michniewicz wbrew pozorom nie będzie jakoś bardzo drastycznie odstawał, bo to jest naprawdę no, jeden wielki, zwycięski marsz w tych ostatnich tygodniach. Legia, jeśli się nie mylę, pod jego wodzą, ile tych meczów ligowych było? 6? 6, jeśli dobrze widzę, z czego było 5 zwycięstw, tak? Tylko z Pogonią remis. Tak to zwycięski marsz i faktycznie gra też taka no, nastrajająca pozytywnie, a trzeba pamiętać, że Legia miała tutaj trudnych rywali, bo między innymi zespół właśnie Lecha Poznań i Michniewicz ten mecz wygrał. Jest to na pewno o tyle ciekawe, że jeśli mówimy o tych nowych miotłach, to czasem za zachwytem nad nową miotłą przychodzi też takie zastrzeżenie, że no jednak mimo wszystko potrzeba troszkę czasu. Michniewicz tego czasu jakoś szalenie dużo nie potrzebował, żeby Legię z powrotem wprowadzić w okolice tej pierwszej lokaty w ligowej tabeli i na pewno za to trzeba go już teraz doceniać. No tak, no jest po prostu na pierwszym miejscu w tabeli i ma punkt przewagi nad Rakowem. Tak spuentuję tę wypowiedź trenerską.
Czy coś tam z tego wyszło, czy po prostu się fajnie pobawiliśmy i tyle, bo ja mam wrażenie, że tak.
Przestałem kompletnie notować po prawym obrońcy, więc niestety nie będziemy tutaj podawać oficjalnych wyników tego ważenia Legii Rakowa i Lecha Poznań. Natomiast chyba uznaliśmy i myślę, że można to jako taki ogólny wniosek z tej dyskusji wysnuć, że są to 3 niezłe drużyny personalnie z 3 dobrymi trenerami przy ławce rezerwowych, którzy jeśli zagrają, nie wiem, turniej, albo inaczej, jeśli zagrałem 10 takich turniejów między sobą z udziałem 3 drużyn, to może być 10 różnych wyników. Tak bym to określił. Że raz by Legia wygrała taki turniej, a raz by mógł Kraków.
Football is football, you know. Taka może być też puenta tego naszego porównania tych 3 drużyn. Tak by było.
No właśnie, football is football. Bardzo zgrabnie wybrnęliśmy z tego, że kompletnie bezsensowne było to porównywanie, ale przynajmniej się dobrze przy tym bawiliśmy i sobie powiedzieliśmy bardzo dużo o Ekstraklasie.
Tak jest. Milewski i Olkiewicz mówią, jak jest. Wszystko wiecie dzięki nam. Jaka jest bardzo konkretna diagnoza.
Nie da się w tym momencie zaprzeczyć, że futbol jest futbol. Okej, to ładnie sobie o tym powiedzieliśmy. Doceniliśmy nawet trochę trenera Żurawia, który faktycznie kontrakt przedłużył. Doceniliśmy sobie ten mecz Lecha z Rakowem. Ale...
Jakubie, ja mam jeden temat, który chciałbym poruszyć, nie będzie on długi.
Okej, to wjeżdżaj. Ty mogę. Ja już chciałem zgrabnie przechodzić do walki o Mistrzostwo Wielkopolski, ale...
Przejdziemy.
Ale to w takim razie ty możesz rozpocząć.
Chciałbym powiedzieć, że najbardziej ekstraklasowym klubem sezonu jest Zagłębie Lubin i być może nawet znowu Zagłębie Lubin, które nie ma napastnika, gra po prostu te mecze w dziesiątkę. Jest to Zagłębie Lubin, które strzela głównie obrońcami, gdzie obrońcy mają już 7 bramek, gdzie 2 gole jednak strzelił napastnik Szirk, którego nie chciano w Zagłębiu, absolutnie wypychano go kolanem. Zagłębie Lubin grało teraz 2 mecze ze Stalą Mielec i z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W teorii, no jak na to, że mówimy o Zagłębiu Lubin, które było w absolutnej czołówce przed tym weekendem, więc wciąż jest w miarę wysoko, no to by się wydawało, że dla drużyny, która jakoś okrzepła, to mogą może być 6 punktów. Jest 1, choć ze Stalą prowadzili 2-0. I teraz zwróćmy uwagę, gdyby Zagłębie Lubin, to dosyć kuriozalne Zagłębie Lubin, wygrało oba te mecze, to mamy 20 punktów i 3. drużynę w tabeli, tak? I ja się zastanawiam, przy tych problemach Lecha Poznań, kogo wskazać jako 3. siłę tej ligi, gdyby po prostu na ten moment Lecha uznać, że no w lidze to jest średnia. Mamy Legię, mamy Raków, a potem co? Górnik Zabrze, ogromne problemy. Lechia Gdańsk, no nieprzewidywalna, tak? Pogoń Szczecin ma 2 mecze zaległe, może w razie czego wskoczyć na nawet miejsca tam pomiędzy Legią i Rakowem, no ale czy byśmy powiedzieli, że Pogoń Szczecin to jest zespół na poziomie Rakowa i Legii i tak możemy iść i iść. Jest to Zagłębie jako symbol, że można być taką dziwną, kuriozalną drużyną z oczywistymi problemami, a jednak no, gdzieś być tak blisko absolutnych szczytów.
No, powiem ci, że trochę mnie to bawi, bo powiem ci trochę kuchni sprzed programu Weszło Polscy. Kuba Białek zapowiedział, że będziemy sobie robić takie wybory i wybierzemy między innymi najbardziej nijaką drużynę Ekstraklasy. A może najpierw ciebie zapytam. Najbardziej nijaką drużynę Ekstraklasy to kogo byś wskazał?
Najbardziej nijaka drużyna Ekstraklasy? No kurczę, może wyjazdowy Śląsk?
No powiem ci, że jak ja otworzyłem sobie tabelę, to bym tak miał 7 kandydatur lekką ręką i na pewno Zagłębie by się znalazło wśród nich, bo wydaje mi się, że to są Zagłębie, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, po części nawet Górnik Zabrze, po części też Śląsk Wrocław właśnie z uwagi na te wyjazdy, że no nie jesteś w stanie tak jednoznacznie powiedzieć, wiesz, dobry albo zły, czy to jest dobra drużyna. No bywa dobra, bywa fajna.
W życiu to nie ma dobrze albo niedobrze.
No dokładnie tak. Ja wiesz co, tak zamieniam się w takiego właśnie typowego tego skrybę, żebym powiedział bardzo, bardzo długo, a zakończył na tym, że jednego dnia można na przykład remisować z Beniaminkiem u siebie, a drugiego sadzić marchew. I tak Zagłębie Lubin właśnie mniej więcej też mi się do tego opisu nadaje. Taki Robin Hoodostwo to była domena chyba też trochę Rakowa w ubiegłym sezonie, gdzie rozdawał te punkty. Więc
no Zagłębie też właśnie w tym specjalizowało czasami. Potrafiło zagrać wspaniały mecz, później przegrać albo zremisować 4-4 jakieś. No kuriozum tam się działy. No, także pozostając tym konsekwentnie.
Daleko nie szukając mecz z ŁKS-em w Łodzi, gdzie Adam Ratajczyk tę akcję przeprowadził, która chyba poskutkowała ostatecznie transferem do Zagłębia, gdzie tam niemiłosiernie poskładał całą defensywę Lubinian. I faktycznie no, jestem trochę ciekawy, w którą stronę to Zagłębie ma zamiar dalej pedałować, bo jak popatrzysz sobie nawet na okienka transferowe w ich wykonaniu, no to jest tam trochę takie ura, bura, ciocia Agata. No, nie ma co się oszukiwać, że oni te transfery robią z taką myślą, że po raz kolejny będziemy się za wzięcie bić o 5. pozycję w tabeli. Tylko no, są spore dosyć oczekiwania. Nawet na papierze jakoś to w miarę wygląda. W teorii budujesz skład, mając no, ogranych ligowców do gry od zaraz, a z drugiej strony też inwestując gdzieś w przyszłość, bo tak trzeba określić nie tylko Ratajczyka, ale też Bednarczyka na przykład. Jest tam akademia, są tam jakieś szanse dla tych ludzi z akademii. Chodyna nagle okazuje się, że zastępuje Czerwińskiego w taki sposób, że można tylko klaskać. A potem przychodzą takie mecze właśnie i tenże Ratajczyk wystawia piłkę do Mańskiemu na strzał i potem Forsell daje kolejny strzał życia, któremu wychodzą tak 3-4 miesięcznie, podejrzewam. No i się kończy remisem ze Stalą Mielec. Nie wiem, gdzie jest twój klucz do tego, co się dzieje w Lubinie i dlaczego to odbiega od potencjału.
Znaczy, tak tam prezentuje. Dla mnie to jest po prostu taka, wiesz, ciekawe, jaki jest ten kocioł, tak, za Legią i Rakowem, tak, że myślę, że tak w 8 drużynach możemy spojrzeć i mieć duży problem ocenić ich potencjał, ich możliwości. Dlatego wybrałem jakby Zagłębie na symbol tego. Drużyna bez napastnika, drużyna, w której za strzelanie goli odpowiadają obrońcy, która byłaby nawet na drugim miejscu, gdyby pokonała beznadziejnych Beniaminków, no ale nie pokonała beznadziejnych Beniaminków. No i to jest po prostu moja puenta tego Zagłębia.
Okej, uznaję ją i faktycznie coś w tym jest i fajnie w takim razie, że zazębia się to nam z tą moją teorią, że jest kilka ładnych drużyn, które nie da się powiedzieć, czy są dobre, czy są złe, bo w życiu tak nie jest, że jest coś dobre albo złe, ale jak już jesteśmy w tym Zagłębiu, to jeszcze tutaj wcisnę taki króciutki wniosek. Kacper Chodyna, 21-letni zawodnik, który bardzo ładnie sobie teraz w Zagłębiu radzi, to przecież jest również człowiek, który przeszedł przez Akademię Lecha Poznań. Chyba nawet pasuje do tej definicji wychowanka, bo on tam spędził powyżej 3 sezonów na pewno. Nie wiem, czy to nie było 4 albo 5 sezonów. Potem dopiero przeszedł do Zagłębia. I chciałem ci zwrócić twoją uwagę na to, że jeśli jakiś czas temu rozpatrywaliśmy sobie tę reprezentację Polski wyłącznie z zawodników pochodzących z Lecha Poznań, to spójrz na prawą obronę. Jak to jest mocno obsadzona pozycja, jeśli chodzi o absolwentów Lecha Poznań. Bo już wcześniej się zastanawialiśmy, kogo tam wystawić, że masz Gumnego, Kędziorę, tak naprawdę Bereszyńskiego też. Do tego teraz dochodzi na niewychowanek, ale Czerwiński, który jest obecny w składzie i Chodyna, który tego Czerwińskiego fantastycznie w Zagłębiu zastępuje, a też przecież pochodzi z Akademii Lecha Poznań. Więc gdyby tylko w Wielkopolsce mieli przepis na produkowanie w taki sam sposób, nie wiem, na przykład rozgrywających albo środkowych napastników, to na pewno byłbym bardzo zadowolony, bo jeśli chodzi o prawą obronę, to wypuścili w świat już tyle jakości, że to jest coś naprawdę budującego i ciepło się na sercu robi, że tak, taka regularność tam nastąpiła w tej kwestii. Ładnie powiedziałem.
Tak, mają taką specjalność w wykopywaniu prawych obrońców, jak strzelam Boca Juniors playmakera, no ale...
Mam dziwne hobby, nie zrozumiesz. Co? A, wychowuję prawych obrońców.
Prawych obrońców. Kuba, mieliśmy robić te przerwy na muzyczne, nie?
Tak, mieliśmy robić przerwy muzyczne, więc od razu...
Czy robimy je jeszcze, skoro już jest 50 minut programu?
A już jest 50 minut programu?
No.
No dobrze, ale to jedną przerwę zrobimy szybciutką, w takim razie na kilka minut. Będzie to utwór z folderu specjalnego, który przygotował kibic Legii, która dzisiaj gra z Widzewem, Leszek Eldo Kaźmierczak, raper, jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubiony. Zapraszamy was na chwilkę muzyki i wracamy po tej króciutkiej przerwie.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
No i pięknie, posłuchaliśmy sobie trochę dobrej muzyki. Teraz możemy powrócić do naszego gadania. No musimy o Warszawie Poznań powiedzieć ze dwa słowa, albo nawet trzy. Leszek, ty możesz zacząć.
No cóż, muszę przyznać, że od pierwszych kolejek... Co?
Mówię, że no cóż, to już dwa, więc zostało ci jedno, żeby trzy słowa o
Warszawie. Tak, masz rację. No to już oddaję mikrofon w takim układzie.
No cóż, elegancko. No cóż, elegancko. To jest Warta Poznań.
To zawsze się sprawdzi.
To teraz oddaję tobie tak, głos o Warcie.
A tak serio, no to muszę się przyznać, że jak wielu na przed startem sezonu patrzyłem, no nie powiem, że z niepokojem, no ale z największą niewiarą w potencjał Warty Poznań, chociaż miałem okazję w zeszłym roku rozmawiać z trenerem Czworkiem i fajne wrażenie robił. Taki trochę Bartoszek, no bo to jest też były współpracownik Macieja Bartoszka, ale idący chyba w ciut innym kierunku. Natomiast jest ten wartoszkowy duch u niego, który myślę, że w Ekstraklasie się sprawdza, szczególnie w takich warcianych warunkach, gdzie no jednak musisz dużo polecieć na atmosferze, no bo na czym polecisz, tak? Jeśli nie na tym zaangażowaniu i tak dalej. Więc Tworek jest dobrze skrojony pod Wartę Poznań. No, powiedzmy, w niejednej drużynie, jeśli byłyby takie problemy kadrowe, jak przed ostatnim meczem Warty z Wisłą Kraków, gdzie no Piotr Tworek praktycznie nie miał kogo wprowadzić na boisko, no to to byłby cios w drużynę, tak? Byłby potężny problem, a ja mam wrażenie, że w Warcie to zadziałało mobilizująco. Tworek wiedział, jak to jakby wyzwolić. Natomiast on też słusznie powiedział, że to nie róbmy teraz z Warty Poznań klubu, który leci na atmosferze. No i muszę sobie sam przyznać, że tak powiem nieładnie, ale no od pierwszych kolejek w sumie, jak zobaczyłem, jak broni Warta, chyba takim przełomem był nawet mecz z Lechem Poznań, przegrany akurat, że jest po prostu organizacja dobra w grze. To, czego brakuje w Stali Mielec, to, czego brakuje w Podbeskidziu. Tworek zreformował tą drużynę po awansie. Oni się świetnie organizują w tyłach i to właśnie powinien robić Beniaminek z potencjałem takim, jak ma Warta Poznań, bo inaczej może być wypunktowany, tak jak było punktowane na początku Podbeskidzie, tak jak była punktowana Stal Mielec w niejednym meczu. Więc cóż, ja w zasadzie się zastanawiałem wczoraj, czy Piotr Tworek na przykład po sezonie, gdzie bym go widział, tak? Czy ta, on się nie zrobi po prostu za duży dla Warty Poznań, a z drugiej strony, czy nie wisi nad nim takie ryzyko, że będzie trochę postrzegany jak Leszek Ojrzyński, że no, Piotr Tworek fajny, ale właśnie do takich klubów, gdzie jest problemowo, gdzie trzeba zesłać komandosa. No, zastanawiam się, bardzo na pewno jeden z większych wygranych jesieni to Piotr Tworek. Wielu jest wygranych w Warcie Poznań, no, ale jednak on to firmuje swoim nazwiskiem, on to tak poukładał.
No wiesz, że Grzesik to jest zawodnik, który nie jedną drużynę by pociągnął do dobrych wyników.
Grzesik na skrzydle, Kuba, czyś ty to widział?
Ale wiesz co, no, nie jestem zaskoczony, bo w ŁKS-ie on często grał tak jak teraz gra Wolski, takiego obiegającego zawodnika dla Pirulo, wcześniej dla Ramireza. Także no, on zawsze miał gazicho, jeśli chodzi o grę do przodu i zresztą pewnie dlatego trafił do ŁKS-u, bo myślę, że ŁKS jak szuka nowych zawodników, to przede wszystkim patrzy, jak sobie radzą pod bramką rywala, a nie jak bronią. I to jest zresztą ciekawe, że wywołaliśmy tutaj trochę też ten wątek ŁKS-u, no bo nie ma co się oszukiwać. Warte Poznań będzie się porównywać do ŁKS-u i niestety dla mnie, a na szczęście dla kibiców Warty, będzie to porównanie, które wypada korzystnie dla poznaniaków, dlatego że Piotr Tworek w pierwszej lidze też był uznawany za takiego zawodnika, który no super tę ofensywę poukładał, że to jest gra taka piłeczką, że to jest wysoki pressing, że to jest podchodzenie do rywala, trochę widowiskowości nawet, że są zawodnicy, którzy mogą się wypromować właśnie takimi meczami wygrywanymi po 90-minutowym ataku na rywala. I niektórzy, w tym ja, spodziewali się, że Warta awansuje do Ekstraklasy, nie odejdzie od tej swojej filozofii. Tworek Ball zostanie zweryfikowany negatywnie przez ekstraklasowy Drwal Ball, jak tutaj można nawiązać do kanapki z McDonalda. I tak się skończy piękna historia Warty Poznań. Tymczasem Piotr Tworek zrobił coś, czego prawie nikt się nie spodziewał. Tworek Ball został tymczasowo odłożony na półkę i po prostu zaczęła się pragmatyczna gra, doskonała organizacja gry obronnej, trochę doświadczenia, bo myślę, że Łukasz Trałka i to, że on w odpowiednich momentach potrafi wymusić faul, no to jest coś, co w Warcie dużą rolę pełni, wielką wagę do tego trzeba przywiązywać i udaje się punktować na poziomie, jeśli się nie mylę, porównywalnym z Rakowem w ubiegłym sezonie. Raków wiadomo, że wtedy miał punktowanie gorsze niż grę, ale no suche liczby są niejako na korzyść Warty Poznań. Nie chcę tutaj uderzać w tony, że w takim razie w przyszłym sezonie Zieloni mogą walczyć o Mistrzostwo Polski jak Raków teraz, ale na pewno jest tam trochę więcej spokoju niż chociażby w dwóch pozostałych Beniaminkach i na pewno trzeba tutaj Piotra Tworka za to mocno doceniać. I ja się w sumie cieszę z jego sukcesów, bo to jest też bardzo w porządku człowiek z tego, co mi opowiadał Damian Smyk, którego w tej chwili serdecznie pozdrawiam. Strasznie żałuję zresztą, że nie dostał szansy debiutu. Nie wiem, Leszek, ty uważasz, że Warta powinna zgłosić Smyka, czy nie?
Myślę, że...
Smykowskiego, ale Smyka też powinni.
Tak, niech sobie zgłoszą Damiana Smyka. Jestem za tym, żeby zgłosili Damiana Smyka, a później kolejnych zawodników z doświadczeniem piłkarskim weszło, czyli na przykład ja z B-klasy też mógłbym sobie zagrać jeden mecz w Ekstraklasie. Dlaczego nie?
Zawsze to trochę poważniej wygląda, jak na ławce masz jednak kilka twarzy, które...
No, mają... przecież mógłbym usiąść na ławce, jak tam mają czterech zawodników do grania.
Właśnie. I wiesz, no może nie mamy tutaj my wszyscy sportowych sylwetek jakichś takich typowo piłkarskich, ale no mamy zarost na twarzy, a nie wszyscy zawodnicy na ławce Warty Poznań mogą się pochwalić takim osiągnięciem. No mamy już też takie doświadczenie życiowe, że nie tylko piłkarsko, ale czysto życiowo wiemy, kiedy zdjąć nogę z gazu, kiedy trzeba jednak powiedzieć trenerze, proszę mnie nie wprowadzać, to jest jednak Ekstraklasa, a ja jestem tylko redaktorem portalu internetowego. Więc myślę, że ten związek miałby sens. No jedynie dojazd do Poznania jest taki sobie, bo tam te bramki na autostradzie. Dlatego no, ja jednak proponuję Damiana Smyka, bo Damian Smyk ma wszystko na miejscu. Zresztą zażartowaliśmy wczoraj w Weszłopolskich, przedwczoraj w Weszłopolskich z trenerem, że ten Dominik Smykowski to jest Smyku, tylko tak pod pseudonimem. Ale trener nie dał się...
Tak, bo to papierologia byłaby skomplikowana, żeby tam, wiesz, to chociaż musieli trochę rozmachować.
No tak, no ale to jednak trener nie chciał wejść w takie żarty z naszego kolegi i powiedział, że to jest bardzo utalentowany młody zawodnik. No zobaczymy, czy Smykowski otrzyma szansę.
Jeśli chodzi o Wartę, chciałbym docenić krótki moment na docenienie Mateusza Kuzińskiego, który pewnie za wiele razy w karierze doceniany nie był. Mateusz Kuziński, 29 lat. Uważam, że no umówmy się, napastnik nie ma za łatwej roboty w Warcie Poznań. Czasem jesteś po prostu rzucany tam na połówkę rywala i weź coś zrób. I mam wrażenie, że Kuzimski to jest taki zawodnik, który jak słyszy weź coś zrób, to nie zastanawia się, dlaczego ma to wypalić, dlaczego ma nie wypalić, tylko po prostu to robi, tak? W jakiś sposób, tak? Niesamowicie mi się podoba, uważam, że idealnie skrojony, szarpie, biega. No to jest taki zawodnik, który miałby wszystkie minuty, no miałby biegać przez najbliższe dwa dni, grać mecz dwudniowy i dałby radę sobie spokojnie. Strzela w końcu bramki, no bo napastnikowi by się przydało, żeby strzelać. Strzelał ze Stalą, strzelał z Wisłą Kraków i jak doliczymy mu również bramki w meczach Pucharu Polski, gdzie no Warta też miała problemy, bo przechodziła po karnych i dogrywce, no to tych bramek już się robi 6, co na tym etapie sezonu jest dobrym wynikiem i chyba byśmy nie powiedzieli, a pamiętajmy, że Warta za wiele tych bramek generalnie nie strzela, no więc ja uważam, że jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, warto rzucić okiem na grę Mateusza Kuzińskiego i przyjrzeć się temu, jak on po prostu pracuje na tym boisku.
To ja od siebie dorzucam jeszcze Ławniczaka, ale to dosłownie trzy słowa. Młodzieżowiec, stoper, no to cztery słowa, bo chciałem powiedzieć, że nie ma dramatu, a to nawet 5 słów. No to właśnie, młodzieżowiec, stoper, nie ma dramatu, a nawet wręcz czasem są występy takie, które należałoby pochwalić. To jest osiągnięcie na pewno i warto to też docenić.
Dobrych obrońców generalnie, stoperów to ma pierwsza klasa w tym momencie Warta, przynajmniej Tworek to tak poukładał, bo nawet ten Iwanow sprowadzony, gdzie tak patrzyliśmy, no ale po co im ten Iwanow, a on jest takim wymiataczem tych piłek, no strzeliwujesz tam piłkę i jakoś się okazuje, że 90% to ostatecznie wybija Iwanow, nie wiem jak on to robi, ale tak jest.
No a jeszcze dochodzi Kieliba z całą swoją historią życiową, więc...
No Kieliba, no, tak.
Trudno chłopakom nie dopingować. Jest tak, że powoli się zbliżamy do końca, ale jeszcze zaprosimy was na króciutki utwór muzyczny, a potem dosłownie w czterech zdaniach powiemy sobie o meczu Legii z Widzewem, który już niedługo się rozpocznie. Więc teraz jeszcze jedna przerwa muzyczna z folderu Leszka Kazimierczaka Eldoki, a następnie parę słów od nas i serdeczne pożegnanie, bo zawsze lubimy się z wami serdecznie żegnać. Także krótka przerwa muzyczna.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Gol! Gol! Gol!
Weszło! 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 I jesteśmy z wami z powrotem po tej przerwie muzycznej, a jesteśmy z powrotem po to, by omówić sobie nadchodzący mecz Widzewa z Legią, ale dość krótko, ponieważ nie ma też aż tak mocno o czym debatować. To, co ja chciałem tutaj ze swojej strony powiedzieć, to, że Leszek, zrobiliśmy dzisiaj kawał dobrej roboty na stronie i trzeba wszystkich słuchaczy zaprosić, że jeśli jeszcze nie czytali, to żeby sobie przeczytali nasz tekst. Bardzo mi się on podobał.
Tak, no widzisz, to jest ciekawe, bo ty nie jesteś jakby uwikłany w ten dwumecz jako ŁKS, jak i trochę chyba sam doceniłeś ten bagaż kontekstów, mi się wydaje, Legii i Nowidzewskich, to?
Bez wątpienia, bo to jest trochę tak, że moje pokolenie też się w jakiś sposób definiowało w podobnym okresie, że no też pamiętam tych samych piłkarzy, tych samych idoli, te same kłótnie dotyczące tych samych zawodników, a mam wrażenie, że akurat jeśli chodzi o Legię, to tam świat bardzo szybko idzie do przodu i już przewinęła się Wisła Kraków w roli głównego rywala, teraz jest Lech Poznań w roli głównego rywala, a ten Widzew trochę tak został z tyłu. I to jest z tej perspektywy takie dość fajne do poznawania, że jednak pokolenie legionistów, tych wychowanych w tym samym czasie co ja czy ty, no nadal traktuje ten mecz jako coś absolutnie niebywałego. I tutaj, no, nie powiem, bardzo mocno zazdrościłem i to już dwa razy się wydarzyło. Specjalnie włączam sobie te losowania Pucharu Polski i ja naprawdę mocno trzymam kciuki, żeby wylosować jakiegoś takiego rywala z górnej półki, żeby odegrać tę scenę właśnie z Football Factory, czy Green Street Hooligans, czy jakiegoś dowolnego innego filmu, gdzie takie losowania są, że siedzisz przed tym komputerem i mówisz yes, fucking Millwall. No ale niestety ŁKS wylosowało nie Janikowo.
No, ale gracie dalej, może teraz.
No tak. To też takie trochę niekonsekwentne z mojej strony, bo muszę przyznać, że wcześniej już o tym rozmawialiśmy, że jeśli chodzi o losowania, to zazwyczaj trzyma się kciuki, żeby dostać jak najprostszego rywala, a nie jak najmocniejszego czy jak najbardziej ostrego kibicowsko, tylko jednak takiego, żeby być o kroczek bliżej trofeum. No widzę, w tego szczęścia nie mam, bo tak naprawdę chyba drugi raz z rzędu wylosował najtrudniejszego rywala ze stawki.
Nie wiem, nie, no dla Widzewa to jest jednak szczęście zawsze trafić na Legię, to jest jednak taki bagaż meczowy, że tutaj nikt się nie zastanawia, że przejść. Także tu spoko. Nie wiem, czy wspominamy jakiś mecz Widzewa sprzed lat, bo jest taka jedna kandydatura mniej znana, o której chętnie opowiem.
To ty opowiedz o tym, a ja opowiem może jeszcze jakąś jedną anegdotę, bo już jedną opowiedziałem na starcie, to jeszcze może jedną znajdę.
Znaczy już szczerze mówiąc jestem sam zmęczony wspominaniem tego meczu Łazienkowska 2-3. To jest ten moment, kiedy już robi się wręcz smutne, że cały czas jest wyciągany ten mecz. Także warto moim zdaniem poruszyć spotkanie, które miało miejsce tuż po Frankfurcie, tuż po 0-9. To wiadomo, jaka to była klęska. Maciej Wojciechowski z Radia Widzew i z Widzew Tomy Fajni mi powiedział, że co by się działo dzisiaj, gdyby polski Pucharowicz, czyli no wtedy to czołowa polska drużyna jak Widzew, przegrał 0-9 z niemieckim klubem. Czy to nie zostałby kamień na kamieniu na takim zawodniku? No i taka jest prawda. Wtedy była niesamowita szydera z Widzewa. Jak można przegrać 0-9, gdzie pamiętajmy, że ten pierwszy mecz był wyrównany. Co tam się stało, no to można całe reportaże tworzyć i być może Kuba kiedyś do tego wrócimy, jak będziesz miał ochotę. Ale w tym apogeum szydery z Widzewa, Widzew następny mecz miał z Legią u siebie. Piłkarze, jak Tomek Łapiński, mi opowiadali, że bali się tego spotkania. Nawet nie pod względem tego, że przyjeżdża Legia, ale bali się reakcji swoich kibiców. No przegrywasz 0-9, jak oni zareagują? Wiadomo, że Widzew to wymagające trybuny. Franciszek Smuda mówił na przykład Waldemarowi Jaskulskiemu: ty słuchaj, ja zazdroszczę wam trybun, bo u nas jest pełno ludzi, u nas jest zawsze super, ale ja rozgrywam sezon bez przegranego meczu i oni są niezadowoleni. I takie są trochę trybuny Widzewa, widzimy to do dzisiaj. A wtedy po tym 0-9 piłkarze wyszli z taką nerwówką na Legię i od razu dostali brawa. Od razu doping, od razu największe wsparcie, pełna solidarność z piłkarzami, którzy dopiero co przegrali 0-9. I wiesz co, często tak, ja sam mówię, że trochę nie możemy być w piłce minimalistami. Musimy wymagać od polskich pucharowiczów, musimy wymagać od ulubionej drużyny, musimy wymagać od reprezentacji. Ale czasem no to jest piękne, jaką pokazali solidarność w najtrudniejszym momencie. Tak? Być może to jednak też jest jakaś inspiracja do czegoś.
Mm-hmm. Tak, i tutaj zgrabnie to, myślę, można spuentować tym, że kibice Widzewa zyskali taki dosyć niespodziewany, a ważny argument w dyskusjach, które do dzisiaj są prowadzone. Bo widziałem na Twitterze chyba ze dwa razy już coś takiego, że któryś z legionistów się śmiał: o, 0-9, hehe, Eintracht i tak dalej. I od razu się pojawiała odpowiedź, ale pamiętasz, że oni potem was kopnęli 2-0. Pamiętasz, że wy z tym Eintrachtem mogliście dostać w takim razie, dodając te wyniki 11-0, czy 0-11. Więc na pewno to jest oręż jakiś w takich dyskusjach internetowych, czy tych prowadzonych na żywca z kibicami drugiego klubu. No a ten pokaz wierności, takiego wsparcia, to mnie to zawsze ujmuje, niezależnie od tego, gdzie się w Polsce przytrafia, bo sam miałem to przyjemność odczuć na własnej skórze, kiedy UKS był w tym dołku takim dosyć potężnym w Ekstraklasie, a trybuny ani na moment nie odwróciły się od drużyny, od klubu. Wręcz przeciwnie, było właśnie pocieszanie się, że no słuchajcie, jesteśmy teraz na takim etapie organizacyjnym, że trzeba było się z tym liczyć, że tak może to wyglądać w Ekstraklasie. Więc ja zawsze na propsie, jeśli chodzi o tego typu sprawy czysto powiązane ze wsparciem dla drużyny. No nie wiem, Leszek, chcesz coś jeszcze dodać, czy mam już wyskakiwać z anegdoty?
Strzelaj, Kuba, to już czekam.
No dobra, to będę strzelał z anegdoty. To jest anegdota, którą opowiedział Przemek Bator. Zachęcałem już do lektury tego tekstu, więc nie obraźcie się, ale no w tym tekście też ją znajdziecie. Najwyżej będziecie ją dwa razy mogli poznać. Przemek Bator, młody chłopak, kibic, często jeździł na treningi oglądać je zza płotu. No i po pewnym czasie ochrona już na tyle go rozpoznawała, że wpuszczała go po prostu na parking, żeby mógł tam sobie zebrać autografy, zrobić czasem wspólne zdjęcia, no generalnie poobcować trochę ze swoimi piłkarskimi idolami. No i Przemek przyjechał pewnego dnia z dziadkiem, który był już wtedy na emeryturze. Został oczywiście wpuszczony na ten parking. No i z takim wielkim aparatem, jeszcze starodawnym, nie tak jak teraz ze smartfonem, tylko z takim naprawdę no, przedmiotem, który od razu określiłbyś jako przyrząd do robienia fotografii. Wszedł na ten parking, cyknął sobie fotki z Murawskim, z Karwanem. No on bardzo zadowolony ze swoich zdobyczy, ale wychodzi trener Smuda. No i młody Przemek myśli, o to teraz będzie też zdjęcie ze szkoleniowcem. No i podchodzi do trenera Smudy, leci z tym aparatem w rękach. Panie trenerze, czy mogę prosić o zdjęcie? No co Franciszek Smuda? A kurwa, ja nie mam przy sobie żadnego zdjęcia. I poszedł. No i Przemek Bator tak, nie dostał.
Piotrze Wołosiku, wiemy, że nas nie słuchasz, ale napisz biografię z Francem.
No czekamy na to zdecydowanie. No zaczęliśmy sobie od anegdotki, skończyliśmy sobie anegdotką, więc wszystko jest na swoim miejscu. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj z nami. Podejrzewam, że pewnie teraz jeszcze będziecie mogli sobie posłuchać jakiegoś kawałka. Ja chciałem gorąco zachęcić do tego, żeby odsłuchać sobie jakiś kawałek problemu, ale okazało się, że w godzinach, o których się emitujemy, żaden z nich się nie nadaje, bo wszystkie są niecenzuralne. Leszek, jak ty byś miał zachęcić do słuchania jakiegoś kawałka, to co byś wskazał na przykład tak na dzisiejsze popołudnie?
Chromatics Shadow.
Okej, okay. To chyba nawet cenzuralne. To tak. Zobaczymy. Ja sobie puszczę to na YouTubie na pewno, a nie wiem, czy da rady to nasz magiczny realizator zapuścić, czy też zatrzymają go prawa autorskie na przykład, albo jeszcze jakieś inne kwestie, ale jeśli będziecie mogli sobie to posłuchać, to będziemy ukontentowani. Teraz zapraszamy was już powoli na mecz, który się wkrótce rozpocznie, a potem na Ligę Mistrzów i ogólnie na to, żebyście spędzali dalej dzień z Weszło FM, z małymi przerwami na czytanie weszło.com. My byliśmy dwoma zgryźliwymi tytrykami i mamy zamiar nimi pozostać. Nie wiem, czy Leszek, masz jeszcze coś do dodania w kwestii tych serdecznych pożegnań?
Ja chciałem tylko dodać, Kuba, mogę to zrobić publicznie, że byłem dzisiaj zmęczony, a jednak ta audycja mnie jak zwykle pobudziła i bardzo dobrze się bawiłem.
Ja też się bardzo dobrze bawiłem. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, też się bardzo dobrze bawiliście. Dziękujemy za wszystkie głosy wsparcia. Był już nawet jeden w tym tygodniu. Bardzo go cenię, bo także dlatego, że był pierwszy, ale też dlatego, że był jedyny. Więc jeśli chcecie nas oznaczyć na Twitterze i napisać parę miłych słów, poza tym, że my sami siebie komplementujemy bardzo obficie, to śmiało. A teraz już się z wami żegnamy. Jeszcze raz wielkie, wielkie, wielkie podziękowania i się słyszymy w przyszłym tygodniu.